Do rozważań na temat stosunków państwo-kościół nie jest konieczna szczególna wiedza teologiczna, ale też nie wystarcza jedynie socjologia. Relacje te w swych założeniach nie mają być grą politycznych kompromisów, ani też nieustępliwym narzucaniem doktryny religijnej. Chodzi o wypełnienie zobowiązań wynikających z praw człowieka, czyli wiedzy człowieka o sobie samym oraz realizowanie jego podstawowych wolności we współczesnym świecie. Aby to zrealizować, wypełniając międzynarodowe konwencje, poszczególne państwa zawierają różnego typu umowy. Do przygotowania takich dokumentów upoważnione muszą być odpowiednie osoby. Kto jest takim partnerem dla państwa ze strony Kościoła katolickiego?
Gdy dyskutujemy o głowie Kościoła katolickiego, jego kompetencjach, siedzibie, urzędach, właściwie jednym tchem i zamiennie wymawiamy Stolica Apostolska, Państwo Watykańskie. Tymczasem na rzymskim wzgórzu zwanym Watykanem mają swoją siedzibę dwie różne i niesłusznie identyfikowane ze sobą rzeczywistości – Państwo Watykańskie i Stolica Apostolska. Obrazują one bowiem i reprezentują podwójną władzę papieża – świecką i duchową. Zakres władzy świeckiej wyznaczony był kiedyś przez obszar olbrzymiego państwa o strukturze feudalnej. Jego światowy splendor przyćmiewał władzę duchową. Po setkach lat niepotrzebnych konfliktów i bolesnych doświadczeń Kościół zrozumiał, że w realizacji duchowej misji nie jest mu konieczne takie doczesne wsparcie. Dzisiejsze państwo, miasto Watykan, skrawek ziemi, to tylko niezbędne zaplecze dla spełniania duchowej misji papieża. Utworzone zostało w 1929 roku poprzez tak zwany traktat laterański, podpisany przez ówczesnego premiera Włoch i papieskiego sekretarza stanu. Znajdujemy tam takie słowa.
W celu zapewnienia Stolicy Apostolskiej absolutnej i widzialnej niezależności musi być jej zagwarantowana niekwestionowalna suwerenność także w dziedzinie międzynarodowej, a stąd wynika konieczność utworzenia państwa watykańskiego i przyznania tejże Stolicy Apostolskiej pełnej jego własności i wyłącznej oraz absolutnej władzy i suwerennej nad nim jurysdykcji.
Jakie konsekwencje dla funkcjonowania Kościoła we wspólnocie nowoczesnych państw ma fakt posiadania przez niego podmiotowości prawnej? To właśnie ona umożliwia nie tylko egzystowanie niezależnego państwa miasta Watykan z jego prozaicznymi instytucjami i służbami, gdzie obowiązują wewnętrzne przepisy porządkowe, ale przede wszystkim dzięki niej podpisuje się międzynarodowe umowy regulujące posłannictwo duchowe. W tej istotniejszej działalności Kościół reprezentowany jest przez Stolicę Apostolską.
Z powyższych rozróżnień wynika więc, że przy ocenie stosunków państwo-kościół musimy pamiętać o szczególnym charakterze Kościoła katolickiego, posiadanej podmiotowości prawnej. Nie jest ona czczym przywilejem, ale praktycznym narzędziem umożliwiającym zawieranie traktatów międzynarodowych. Podpisywanie zaś ich należy nie do symbolicznego tylko państwa miasta Watykan, ale do występującej w imieniu papieża Stolicy Apostolskiej. Tak właśnie zainteresowania Kościoła współczesnym światem skupiają się całkowicie w wypełnianiu duchowej misji i trosce o jej skuteczność.